Trzy miary mąki. Rozważania księdza Grzegorza Mączki.
Niedziela zesłania Ducha Świętego, rok A. Z Dziejów Apostolskich. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Z pierwszego listu świętego Pawła do Koryntian. Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch. Z Ewangelii według świętego Jana. Uradowali się uczniowie, ujrzawszy Pana. Siostry i bracia, ostatnia niedziela okresu wielkanocnego. Uroczystość zesłania Ducha Świętego, czyli zwieńczenie tego wszystkiego, co przeżywali apostołowie i co przeżywa Kościół od momentu zmartwychwstania Jezusa. Zwieńczenie, a jednocześnie początek. Tak to bywa w działaniu Pana Boga i myślę, że każdy z nas tego doświadcza, że bardzo często jakiś koniec jest równocześnie początkiem, a początek może oznaczać też koniec pewnego etapu, początek czegoś zupełnie nowego. Wiele rzeczy łączy się, ale nie musi być wymieszane. Właśnie dlatego Kościół, zamykając okres wielkanocny, choć nie wiem, jakie jest wasze wrażenie, ale dla mnie to świętowanie Wielkanocy mogłoby jeszcze trochę potrwać. Kościół, zamykając ten okres wielkanocny, daje nam doświadczenie Ducha Świętego. No właśnie, doświadczenie zesłania Ducha Świętego. W ostatnich dniach trwaliśmy z wieloma braćmi kapłanami na rekolekcjach kapłańskich, które były prowadzone w seminarium przez dwóch ojców, dwóch kapłanów włoskich pracujących w Brazylii, założycieli wspólnot Przymierze Miłosierdzia. Oczywiście o tym pewnie było więcej i w radio, i można znaleźć sporo informacji w sieci, w internecie na ten temat. Nie chciałbym się nad tym rozwodzić, ale chciałbym zwrócić uwagę na coś innego. Doświadczaliśmy w tych dniach przypomnienia sobie właśnie tej prawdy, która cały czas prowadzi, która cały czas prowokuje Kościół, prowokuje wierzących do drogi w wierze. To znaczy nie do tego, o czym mówi papież Franciszek, nie do tego, żeby siedzieć wygodnie na jakiejś kanapie, ale żeby rzeczywiście zakładać konkretne, porządne, dobre buty i ruszać w drogę. Ruszać w drogę z Jezusem. Ruszać w drogę z Jezusem. Myślę, że warto się nad tym dzisiaj zastanowić, może w trochę inny sposób niż do tej pory, rozważając te teksty przeznaczone dla nas w roku A, na niedzielę zesłania Ducha Świętego. Mamy czytanie z Dziejów Apostolskich, drugi rozdział, początek drugiego rozdziału, i to czytanie pojawia się właściwie we wszystkich trzech latach, słowa. Natomiast później mamy tekst akurat w roku A z pierwszego listu do Koryntian, 12 rozdział, wersety od trzeciego, właściwie od połowy trzeciego wersetu do siódmego i potem 12 i 13 wers, a także Ewangelię w redakcji świętego Jana, 20 werset, ten moment wieczoru zmartwychwstania właśnie w relacji umiłowanego ucznia Jezusa. Zacznijmy od Dziejów Apostolskich. Przyjrzyjmy się tym tekstom. Oczywiście nie mogę pominąć psalmu 104, o którym też kilka słów za moment. Ale najpierw te Dzieje Apostolskie. Akurat nie da się ukryć pod wpływem również nauczania ojców, tych konferencji rekolekcyjnych i doświadczenia modlitwy, które mieliśmy wszyscy, które mamy wszyscy w tych dniach. Bardzo mocno utkwiło we mnie to drugie zdanie. Przeglądałem sobie notatki sprzed trzech lat i wtedy zwracałem uwagę na to pierwsze zdanie, mianowicie, że wszyscy znajdowali się razem na tym samym miejscu i że wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym. Natomiast dziś bardzo mocno zatrzymuje mnie drugi werset. Dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. I nie wolno zapomnieć o tym słówku, które pojawia się na początku, mianowicie słowo nagle. Zarówno w tłumaczeniu Biblii Tysiąclecia, jak i w Biblii Paulistów ten szczegół jest bardzo mocno podkreślony. Kojarzymy sytuację, pewnie po wstąpieniu, apostołowie udają się do sali na górze, do domu, w którym przebywali, razem z Maryją, pewnie też z innymi uczniami Jezusa, i modlą się, trwają na modlitwie. Ta modlitwa trwa i trwa i trwa. Oni tam siedzą i cały czas proszą. I nagle przychodzi Duch Święty. Przychodzi niezapowiedziany. To znaczy, on został zapowiedziany przez Jezusa. Oni oczekują spełnienia obietnicy Ojca, bo wiedzą, że to słowo wypowiedziane przez Jezusa tak naprawdę jest obietnicą Ojca, Ojca Niebieskiego, Boga, Pana nieba i ziemi. Ale nie wiedzą, kiedy to się wydarzy. Wiedzą, że się wydarzy. Mają wiarę. Przypomina mi się tutaj od razu wiara Abrahama, któremu Bóg powiedział zaraz na samym początku: wyjdź, zostaw, opuść, umrzyj wręcz i idź do kraju, który ci ukaże. Zmień myślenie, zmień całe swoje życie. Idź do kraju, który ci ukaże. To nie jest kraj, o którym ty już wiesz. Ja ci go pokażę. Ja spełnię swoją obietnicę. I potem kilka razy Bóg staje przed Abramem, później przed Abrahamem, kiedy mu zmieni imię, i ciągle składa konkretną obietnicę, ale Abraham nie wie, kiedy dokładnie będzie oglądał spełnienie obietnicy Bożej. I myślę, że jest to dla nas też pewna trudność, ponieważ jesteśmy ludźmi przyzwyczajonymi do tego, by mieć jasno określony plan na życie. Nie lubimy rzeczy, które zdarzają się nagle, na które nie jesteśmy do końca przygotowani. A z drugiej strony, najważniejsze rzeczy przydarzają się nagle. Nie wiem jak wy, siostry i bracia, ale widzę jako najważniejszą rzecz w moim życiu szansę na spotkanie Boga twarzą w twarz. I śmierć, którą mam tutaj teraz na myśli, ona zawsze przychodzi nagle. To jest zawsze moment, którego się jednak nie spodziewam. Znaczy, wiem, że będzie, ale nie wiem dokładnie kiedy. I to powoduje pewien lęk, czasami nawet jakąś frustrację wewnętrzną. Ludzie boją się, lękają się śmierci. Lękają się tego, czego nie potrafią jasno określić granicami czy ramami własnego myślenia, własnego planowania. Ale jeśli jest konkretna obietnica, jeśli jest konkretne pragnienie, wtedy to nagle sprawiające, że spotykam Boga, że spotykam miłość, że doświadczam tego, co bardzo ważne dla mojego życia, powoduje radość i tęsknię za tym nagle. Przynajmniej ja tak mam. I widzę, że dzisiaj te dzieje apostolskie i całe słowo prowadzi mnie do tęsknoty, właśnie do tęsknoty za obecnością Ducha Bożego, do tęsknoty za Bogiem Wszechmogącym. I do uświadomienia sobie, że nawet jeśli nie będę przygotowany do końca, jeśli będzie mi się wydawało, że czegoś mi jeszcze brakuje, albo będę miał świadomość, będę przekonany o tym, że wiele mi jeszcze brakuje, to spojrzenie Boga może zupełnie inaczej przenikać moje serce, moje życie. Pan Bóg po prostu może zupełnie inaczej na to patrzeć. I wybierze taki czas, za którym tęsknię, ale którego się nie spodziewam, na spotkanie z Nim w momencie śmierci, albo choćby na nowe zesłanie Ducha Świętego. Do czego zmierzam? Chodzi mi po prostu o to, żebyśmy mieli odwagę zaufania. Skoro tęsknimy za rzeczami ważnymi, skoro pragniemy życia z Bogiem. Owszem, róbmy wszystko, szukajmy, prośmy, módlmy się, błagajmy Boga. Niech ta tęsknota w nas dojrzewa, ale jednocześnie nie miejmy w sobie lęku, że nagle, dziś, jutro, za tydzień, za 10 lat, a może właśnie już teraz, doświadczymy spełnienia obietnicy. Nieraz tak jest, że człowiek tęskni, tęskni, tęskni i pragnie niesamowicie, przychodzi moment spełnienia i mówi, ale to jeszcze za wcześnie. Święty Augustyn mówi tak o śmierci. Pragniemy spotkania z Bogiem, pragniemy doświadczenia, oglądania Boga twarzą w twarz. Chcemy być już z Jezusem, ale kiedy przychodzi moment śmierci, kurczowo trzymamy się tego, co my nazywamy życiem. A co dla Boga jest tak naprawdę pewną namiastką życia, bo dopiero z Nim i w Nim mamy życie w pełni. Dopiero niebo jest naszą ojczyzną. Tutaj jesteśmy tylko gośćmi, przechodniami. Tutaj mamy pewną drogę przed sobą do pokonania. A zatem apostołowie modlili się, tęsknili, liczyli na spełnienie obietnicy Bożej. I nagle to się stało. Bóg wybrał czas. Bóg wiedział, kiedy należy to zrobić. I tutaj potrzeba ogromnego zaufania. Bóg wie, kiedy należy wkroczyć. Bóg wie, kiedy trzeba, kiedy jest najlepszy czas, by spełnić swoją obietnicę. To jest Jego obietnica i to będzie Jego spełnienie, to będzie Jego realizacja. Siostry i bracia, cierpliwości. Cierpliwości do Boga. Cierpliwości do Boga. Uderzenie gwałtownego wichru rozsadziło cały dom, wypełniło ten dom, rozogniło ich tak bardzo, że nie byli już w stanie przebywać w tej zamkniętej przestrzeni. Kiedy otrzymujesz Ducha Bożego, kiedy odkrywasz działanie Ducha Świętego, to nie chodzi o to, że teraz nagle będziemy przeżywać nie wiadomo jakie doświadczenia mistyczne, spotkania z Duchem Świętym czy wypełnienia Duchem Świętym. My go mamy od momentu chrztu w całej pełni. On się objawia, on przychodzi do nas, on dotyka nas z różnych stron, przez sakrament bierzmowania, przez inne sakramenty, w każdym momencie spowiedzi, bo przecież tutaj działa niesamowicie moc uwolnienia i miłosierdzia w Duchu Świętym, moc Ducha Bożego. Mamy wiele okazji każdego dnia, by doświadczyć łaski, by doświadczyć obecności Ducha Świętego, by ją odkrywać. Tutaj nie chodzi o jakieś spektakularne wydarzenia. Niektórym to pomaga. Niektórym nie, ale chodzi jeszcze o coś innego. Chodzi właśnie o to, by Boga odkrywać, by zobaczyć, że jesteśmy wypełnieni, że naprawdę Bóg może wypełnić, napełnić wszystko, co nam się wydaje być do tej pory pustym. Każdą moją pustkę Bóg chce wypełnić. Każdą moją pustkę Bóg może wypełnić. Każdą moją pustkę Bóg wypełnia. Czy będę mówił obcymi językami, czy będę prorokował, czy będę uzdrawiał, czy będę czynił jakieś znaki, cuda, to nie jest istotne. Istotą jest to, że ta nagłość, gwałtowność przyjścia Ducha Świętego spotka się z moim pragnieniem, z moją otwartością, z moim powiedzeniem, tak, niech mi się stanie według Twego słowa. Niech to słowo, niech to dabar stanie się we mnie ciałem, niech ono się stanie życiem. Zresztą dokładnie to robi Jezus w dzisiejszej Ewangelii. Staje przed uczniami, pokazuje ręce, pokazuje bok, mówi pokój wam. Uczniowie uradowali się, bo go zobaczyli. Zobaczyli Jezusa. I chwilę później Jezus wykonał tchnienie, stworzył ich na nowo jeszcze raz. I powiedział, weźcie Ducha Świętego. To tchnąć, dmuchnąć, tchnąć na kogoś pochodzi, można porównać to z krótszym słowem, które oznacza płodzić, rodzić, wydawać na świat albo rosnąć. To jest autentycznie nowe stworzenie. Kiedy Chrystus wchodzi w Twoje życie, w moje życie, my stajemy się nowym stworzeniem. Kiedy On nam daje Ducha Świętego, stajemy się nowym stworzeniem. Dlatego mówimy o tym, że chrzest jest pogrzebaniem w śmierci starego człowieka. My tego może nie doświadczamy, ponieważ byliśmy ochrzczeni przede wszystkim jako niemowlęta. Ale to jest właśnie doświadczenie Kościoła, to jest doświadczenie nowego życia. To jest doświadczenie, które no niestety też jest mocno proponowane przez niektóre wspólnoty chrześcijańskie, by doświadczyć na nowo chrztu. My wiemy, że nie musimy powtarzać chrztu, ale mamy zrozumieć, co się w chrzcie stało. Co się stało w tym momencie, kiedy ta woda chrzcielna uśmierciła w nas to pierwsze życie, życie w niewoli. Kiedy rzeczywiście faraon, demon, zły duch został w nas pokonany. Kiedy zostaliśmy wyrwani, kiedy umarliśmy dla grzechu, jak mówi święty Paweł, a zostaliśmy wskrzeszeni z martwych, zostaliśmy porwani ku życiu dla sprawiedliwości Boga, dla oczekiwania, dla szukania, dla myślenia, dla pragnienia Boga. Bo chcemy Go szukać, chcemy o Nim myśleć, chcemy Go poznawać. Mamy w sercu pragnienie życia z Bogiem. I to jest właśnie to nowe życie. Chrystus, który zabija w nas grzech i daje nam życie łaski. Uczniowie ucieszyli się, bo zobaczyli Jezusa. Duch Święty pozwala mi widzieć Jezusa. Kiedy rzeczywiście odkrywam, kiedy autentycznie odkrywam obecność Ducha Bożego, mogę widzieć Jezusa. I nie chodzi tutaj o żadne wizje. Otwieram Biblię i widzę Jezusa. Bo to słowo staje się ciałem, ono jest żywe. To nie jest tylko słowo, które dociera do uszu. To jest konkretne wydarzenie, to jest spotkanie, to jest relacja, to jest osoba. Słowo jest osobą. Otwieram oczy na moje siostry i na moich braci, z którymi żyję, wśród których pracuję, z którymi się spotykam i zaczynam ich zauważać. Widzę w nich Jezusa. Chciałbym widzieć w nich Jezusa. Wiem, że dla mnie osobiście jest to bardzo trudne. Wiem, że nie mam takiej zdolności jeszcze. Nie mam takiego wzroku. Nie potrafię tak patrzeć, żeby widzieć Jezusa. Ale Duch Boży uzdalnia nas do tego. Duch Święty po to nas stwarza na nowo. Po to jesteśmy nowym stworzeniem. Wypełnieni Duchem, narodzeni z wody i z Ducha. Abyśmy widzieli w innych Jezusa. I to jest powód do radości. To jest autentyczny powód do radości. To jest powód do autentycznej radości. Kiedy mogę się ucieszyć, rozmawiając z innym człowiekiem, który tak jak ja jest stworzony na obraz i podobieństwo Boga, w którym jest Jezus. I to nie jest nic nowego. O tym mówi Biblia i o tym mówi Kościół od samego początku. I dlatego właśnie przy tej całej różnorodności, przy ogromie możliwości działania Ducha Świętego w nas, bo każdy z nas jest inny i do każdego z nas Bóg przychodzi indywidualnie, bardzo osobiście. To znaczy też, że każdemu z nas Bóg udziela się w zupełnie inny sposób. Bóg będzie nas prowadził, każdego z nas, inną drogą. Będzie przed nami odkrywał inne płaszczyzny. Będzie nam się dawał poznawać w zupełnie inny sposób. Ale w tym wszystkim jest jeden Duch. Święty Paweł w tym dzisiejszym drugim czytaniu, pierwszy list do Koryntian, 12 rozdział, powie wyraźnie najpierw, nikt nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego, że Panem jest Jezus. Tak, takiego wyznania nie jesteśmy w stanie złożyć wtedy, gdy nie mamy zdolności Ducha Świętego. Możemy wypowiedzieć słowo, ale to słowo nie będzie wydarzeniem, to słowo nie będzie się dziać w naszym życiu, ono się nie będzie spełniać, ono nie będzie życiem w nas, tam nie będzie relacji. Ale kiedy my mamy Ducha Bożego, to możemy doświadczać rozmaitych łask, rozmaitych rodzajów posługiwania, rozmaitych działań, ale to wszystko będzie jeden Duch, jeden Pan, ten sam Bóg. Dla naszego dobra, dla wspólnego dobra, dla dobra Kościoła, dla dobra świata, ten sam Duch. Dlatego Jezus tak bardzo mocno modlił się przed śmiercią w czasie ostatniej wieczerzy o jedność. Prosił o to, by byli jedno. Do czego nas prowadzi cała ta liturgia? Czego nas może nauczyć, co nam może pokazać to słowo? W jaką relację możemy wejść ze słowem? W jaką relację możemy wejść z Bogiem? Jaką relację odkryć podczas tego świętowania uroczystości zesłania Ducha Świętego? Oprócz wołania o Ducha Bożego, oprócz tej modlitwy, która jest pragnieniem spotkania z Panem, wypełnienia całej naszej istoty, odkrycia na nowo łaski, odkrycia tego, że Bogu na nas zależy, że On daje nam życie, bo Mu na nas zależy. To nas jak zwykle prowadzi do uwielbienia i o tym mówi psalm. Mówi o tej ogromnej miłości, o tym tchnieniu życia, o tym rodzeniu na nowo, o wydawaniu na świat z miłości. Psalm 104. W 6 wersetów będziemy słuchać w niedzielnym psalmie responsoryjnym. Wezwanie do błogosławieństwa, to jest zaraz pierwszy wers. Błogosław duszo moja Pana, Boże mój Panie, Ty jesteś bardzo wielki. I dalej, uwielbienie za wielkość stworzenia, za rozmaitość, za tę różnorodność. I jednocześnie świadomość, która towarzyszy psalmiście, ale która ma towarzyszyć nam. Wszystko z łaski, wszystko z dłoni Bożej. Wszystko jest powodem uwielbienia. Niech chwała Pana trwa na wieki. Niech Pan się raduje ze swoich dzieł. Ja też chcę się rozradować w Panu. Chcę, żeby to było wzajemne. Niech Pan się raduje ze swoich dzieł. Ja też chcę się rozradować w Panu. Prośmy dzisiaj, siostry i bracia, kiedy będziemy modlić się, kiedy będziemy słuchać tej liturgii słowa podczas Eucharystii, kiedy będziemy przyjmować ciało naszego Boga, kiedy będziemy wspólnie wołać w sekwencji: przybądź Duchu Święty, przyjdź Ojcze, przyjdź Dawco, przyjdź Światłości, przyjdź najmilszy z gości. To jest paraklet, ten mile widziany, tak gorąco, tak chętnie oczekiwany. Przyjdź Duchu Boży. Kiedy będziemy śpiewać te sekwencje, kiedy będziemy wspólnie wołać o nowe zesłanie, o nową Pięćdziesiątnicę. Prośmy też Pana o to, abyśmy mieli w sercu to pragnienie wielbienia, abyśmy uwielbili Boga, aby Pan się ucieszył naszą obecnością na tej Eucharystii i abyśmy ucieszyli się Jego obecnością w nas. Amen.
Bogu niech będą dzięki.